Radio Kraków Kultura.
I jako się rzekło o języku, dzisiaj będziemy rozmawiać. Może o miłości do języka, może można tak powiedzieć, to się okaże za chwilę. W studiu jest już ze mną literaturoznawca, tłumacz, pisarz, profesor Michał Rusinek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Od pewnego czasu także uhonorowany Złotym Laurem Akademii Mistrzów Mowy Polskiej. I tutaj jest taki dopisek, że to jest...
Taka aura ode mnie bije. Taka aura. Tego w radiu nie widać, natomiast...
Ale to się czuje.
To się czuje.
To znaczy aurę się czuje i tak, jesteśmy w tej aurze. Ja chciałbym, żebyśmy trochę się wspólnie zanurzyli i upoili tą aurą, bo jest taki dopisek, że to jest tytuł honorowy, no przyznawany tak. Za propagowanie najlepszych wzorców polszczyzny.
Tak.
Ja jestem ciekaw, czy w pana uznaniu istnieje coś takiego jak najlepszy wzorzec polszczyzny?
To jest bolesne pytanie, trudne w każdym razie, bo właściwie nie uważam w ten sposób, ale rozumiem, że istnienie takiego wzorca, nawet można powiedzieć, czy takich wzorców, nawet wirtualnie, jakoś jest potrzebne. To znaczy mam takie wrażenie, że język jest z jednej strony elementem kultury, ale tym się różni od tych elementów kultury, takich jak na przykład sztuki plastyczne, obrazy, czy nawet powieści stojące gdzieś tam na półkach, czy rzeźby, że jest żywy. Mm-hmm. On nie jest w gablocie muzealnej, on się zmienia, a skoro on się zmienia, to zmieniają się także te wzorce, najlepsze czy nie najlepsze, ale w każdym razie one też muszą ulegać zmianie. Więc z jednej strony ci tacy strażnicy poprawności językowej, strażnicy języka jako tradycji oczywiście są potrzebni, pewnie. Chociaż ja bym wolał, żeby to były tak naprawdę słowniki, a nie ludzie, do których się odwołujemy wtedy, kiedy mamy wątpliwości, czy coś jest prawidłowo, poprawnie, czy niepoprawnie powiedziane, czy napisane. Ale z drugiej strony musimy mieć świadomość, że język się musi zmieniać, bo zmienia się świat. W dodatku świat zmienia się nam szalenie dynamicznie w ostatnich latach, dziesięcioleciach to przesada, ale wręcz latach, więc język powinien za tymi zmianami nadążać.
No to jest w takim razie pytanie o to, czy w obliczu tych zmian można w ogóle mówić o jakimś kanonie. Także w obliczu tego, co pan zresztą kiedyś powiedział czy napisał, że język ma taką cechę, że jest przezroczysty. To znaczy, że trudno go czasem uchwycić, pomimo tego, że czasem bardzo byśmy chcieli go uchwycić.
Tu są dwie rzeczy, bo z jednej strony jest tak, że języka, a właściwie mowy, nie zauważamy. Jeżeli ze sobą rozmawiamy, to nie jest tak, że gdzieś widać przecież te dymki. Nie jesteśmy postaciami z komiksów. Ale z drugiej strony powinniśmy mieć świadomość, a w każdym razie miewać świadomość, mm-hmm. że język ma jakąś swoją strukturę, że jest zrobiony z jakichś klocków, z jakichś cegiełek i te cegiełki powinniśmy umieć dostrzegać, chociażby po to, żeby nie dać się zmanipulować, jeżeli ktoś próbuje nami manipulować, ale także, żeby mieć lepszą świadomość, kontrolę nad tym, co sami mówimy, co sami chcemy osiągnąć mówieniem. To jest jedna rzecz. I to jest o tej przezroczystości. Więc owszem, przezroczyste, ale co jakiś czas dobrze jest sobie go zauważyć. Ja lubię taką metaforę witrażową. To znaczy, że owszem, język jest taką szybą, przez którą ma coś być widać, ale dobrze by było, żeby ta szyba czasami była witrażem. Oczywiście jest witrażem w literaturze pięknej na przykład, ale także w tym języku, którym posługujemy się na co dzień, żebyśmy mogli zauważyć tę strukturę samej szyby. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, o której pan mówi, nazwał pan to kanonem. Rozumiem, że tutaj chodzi panu o pewnego rodzaju wzorce poprawności czy elegancji, tak? Czy dobrze to odczytuję?
Takie wzorce, które świetnie znają mistrzowie.
To pytanie do mistrzów. Ja tutaj nie jestem... Ja mam tylko laur, proszę pana.
Jest pan tylko laureatem po prostu. Ale powiedział pan, że taki laur kapuśniakowy też. To te strony.
W każdym razie...
Blisko życia.
Tak. Ale w każdym razie ja uważam, że nie istnieje przede wszystkim jakiś jeden wzorzec. Nie łudźmy się, że to tak jest. Owszem, mniej więcej wiemy, co jest poprawne, co jest niepoprawne. No tak, takim poziomie gramatycznym chyba dosyć łatwo jest to rozstrzygnąć, chociaż też są jakieś spory także polityczne, czy wziąć, kiedyś był taki spór, haha. Ale na poziomie nieco wyższym, ja bym go nazwał retorycznym, wzorców już raczej nie ma. Te wzorce się tworzą w momencie, kiedy na przykład rozmawiamy w obrębie jakichś, teraz to się nazywa baniek, prawda? Mamy jakieś takie swoje wspólnoty interpretacyjne, albo bańki, albo po prostu ludzi, którzy myślą i mówią podobnie, czytają podobne książki, mają podobny światopogląd, no to powiedzmy, że tam się wytwarza jakiś zapewne wzorzec. Ale trzeba mieć świadomość, że te wzorce są elastyczne, muszą być elastyczne. Jeżeli będą sztywne, to nic dobrego z tego nie wyjdzie. Ja jestem raczej, mam dosyć powiedziałbym awangardowy stosunek do wzorców i do języka, bo uważam, że konserwatyzm zbytni i taka dbałość o język jako o sztywny, trwały, nienaruszalny element tradycji szkodzi. Szkodzi i samemu językowi, i naszej komunikacji, i opisowi świata, który po prostu, no, trudniej będzie dokonać takiego opisu w momencie, kiedy będziemy się posługiwać na przykład XIX-wieczną polszczyzną. Myślę, że dobrym przykładem jest właśnie ten XIX wiek, który nas przeorał, przeorał nam język. I na przykład w momencie, kiedy chcemy dzisiaj mówić o patriotyzmie, a od czasu do czasu chcemy, to mamy do dyspozycji właściwie takie zwroty językowe, które powstały w czasach, kiedy patriotyzm zupełnie co innego oznaczał, bo Polski nie było. Więc
tożsamość też się zmieniła. Oczywiście, że tak. Zmieniło się wszystko, zmienił się kontekst.
Oczywiście, że tak. No i teraz co zrobić? Albo spróbować wytworzyć jakiś nowy język mówienia o może nie patriotyzmie, ale na przykład obywatelskości, bo tego nam przede wszystkim brakuje. Czyli nie taki walczący patriotyzm, tylko jakieś takie poczucie odpowiedzialności na przykład za to miejsce, w którym jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. No albo właśnie musimy sobie z tym jakoś poradzić.
Ja chciałbym, żebyśmy dotknęli na chwilę tej przestrzeni takiego języka codziennego, bo jestem głęboko przekonany, że w tym języku codziennym często jest zapisane nasze DNA, to znaczy to, jak my się komunikujemy, to dużo o nas mówi. Mówił pan o tym swoim awangardowym podejściu do myślenia o języku, o kanonach językowych, a równocześnie wiele jest takich, czy można kilka znaleźć takich elementów w pańskiej działalności publicznej, które sprawiają, że można byłoby uznać pana za takiego strażnika poprawności językowej. I teraz jestem ciekaw, jak to z panem jest. To znaczy, czy to słynne deklinowanie się, drobne uszczypliwości, jednak też regularnie wymierzane w stronę chociażby języka, którym posługują się politycy, czy to w książce, czy to w wyborczej. No to istnieje jednak. I jestem ciekaw, jak to ma się do tego awangardowego podejścia do języka. To są pewne granice. Jest granica, jak rozumiem.
Jest granica, której przekraczać nie wolno, jak mówił pewien generał. Ale nie do końca czuję się strażnikiem. Czuję się raczej kimś takim, kto jest wnikliwym obserwatorem tego języka, tych witraży językowych, to znaczy przekazów językowych, wypowiedzi jako jednak witraże, a nie jako szyby przezroczystej. To znaczy ja chcę widzieć i chcę też pokazywać innym, że na przykład metafory, którym się posługują na przykład politycy, nie są metaforami, nie są niewinne. One zawsze, tak jak pan mówi, coś o nas mówią. Dam może taki przykład, który daje się zauważyć, ale daje się zauważyć w momencie, kiedy właśnie ustawimy odpowiednio ten swój aparat, no wzrok w jakimś sensie na języku. Mianowicie w momencie, kiedy u władzy są powiedzmy politycy o światopoglądzie, o nastawieniu takim liberalno-demokratycznym, to myślą o polityce jako o sporcie, o uprawianiu polityki jako o uprawianiu sportu. Pojawiają się tam metafory sportowe. Natomiast w momencie, kiedy do władzy przychodzą albo w ogóle głos zabierają konserwatywni, prawicowi, często populistyczni politycy, to miejsce tych metafor sportowych zaczynają zajmować metafory militarne, wojenne.
Tak pomyślałem.
I to jest drobna rzecz. To można powiedzieć, ach, to tylko metafora, ach, to tylko porównanie. No nie do końca, dlatego że kognitywiści, czyli tacy, no można powiedzieć, językoznawcy, którzy którzy polecają przyglądanie się metaforom, bo uważają, że metafory właśnie mówią coś o tym, jak my postrzegamy świat i co o nim myślimy. Nawet można powiedzieć,
pozwalają,
że mówią...
Pozwalają nam poznać lepiej samych siebie trochę.
Trochę tak, ale też jakby zdradzają nasze prawdziwe nastawienie, więc my możemy mówić tutaj coś zupełnie niewinnego, a tymczasem metafory nas zdradzają, więc dobrze jest przyglądać się tym metaforom. Nawet mnie nie chodzi o te moje złośliwości, uszczypliwości są często, biorą się z jakiegoś niepokoju, bo akurat politycy to jest taka grupa zawodowa, która nie tylko wykształca jakiś swój profesjolekt, czyli taki język zawodowy, wszystkie grupy zawodowe taki język wykształcają, ale także ten ich profesjolekt wpływa na nasz język.
Buduje kod, pewien kod komunikacyjny.
Tak, ale też pewną wizję świata, pewien obraz świata. I zmusza nas przez to, że narzuca nam ten język, to my tę wizję świata, nolens volens, chcąc, nie chcąc, budujemy razem z nimi. I to bywa niepokojące.
No dobrze, to o politykach i tych analiz pańskich pod dostatkiem w internecie i na stronach. Mogą państwo to sprawdzić, bo wiele ciekawych sensów się wyłania z tych słów mojego dzisiejszego gościa, ale chciałbym, to zobaczymy, czy to ma sens, żeby się zrobiło trochę bardziej autorefleksyjnie, bo jednak pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania jest złoty laur Akademii Mistrzów Mowy Polskiej. Powtórzmy to z nabożnością.
Tak, i przyklękiem. Ja bo oczywiście teraz może to zabrzmiało ironicznie, ale ja tak naprawdę jestem bardzo wdzięczny, że kapituła Akademii akurat dostrzegła moją działalność.
Czyli mały chłopak się ucieszył w panu?
Trochę się tak ucieszył. Trochę to jest tak, że ja mam rodzaj takiej niechęci do wszystkiego, co patetyczne, więc odpowiadając na ten, czy stając w tej sytuacji odbierania tego lauru, jednak próbowałem przekłuwać balonik, który próbowano wokół mnie nadmuchać. I mówiłem rzeczy ironiczne, ale poza ironicznymi rzeczami typu, że to dobrze wygląda w nekrologu, bo rzeczywiście sam pan przyzna, że taki złoty laur, laureat złotego lauru, no to może przesada, ale wygląda dobrze, no to jeszcze mówiłem, właśnie wyrażałem swoją wdzięczność, że to, co ja robię, jest jakoś tam dostrzeżone, a staram się to robić też na różnych, powiedzmy sobie, polach czy poziomach, bo i zajmuję się tym na uniwersytecie i właśnie pisuję, powiedzmy, felietony dla dorosłych, ale też pisuję książki dla dzieci, które jakoś mają dzieciom zwracać uwagę na język. I to jest akurat proste, bo dzieci bardzo lubią się bawić językiem i zwracają uwagę, widzą język i właśnie widzą witraż.
A ja jestem ciekaw, co język Michała Rusinka mówi o Michale Rusinku.
Nie robiłem nigdy takiej, na wszelki wypadek, autoanalizy, ale kiedyś studenci mi zwrócili uwagę, że metaforyka, którą ja się posługuję, sugeruje, że zwykle przychodzę na zajęcia głodny.
Czyli tam jest dużo...
gastronomicznej metaforyki.
A poda pan przykład?
W tej chwili nie, bo nie jestem głodny. Wie pan, to tak samo nie... Jestem świeżo po śniadaniu.
Bo teraz jest też ta aura wzniosłości, to wtedy głód trochę się wycisza.
No tak, ale
prawda?
To mogę podać, że najczęściej, nie wiem, jak na przykład w momencie, kiedy mówimy o czymś bardzo abstrakcyjnym, chcę, żeby ktoś to zrozumiał, o co nam chodzi, to powinniśmy się posłużyć metaforą. Jeżeli jak Shrek tłumaczył osiołkowi, na czym polega istota ogrowatości, to mówił, że
cebula.
Ogry są jak cebule. No, oczywiście nie chodziło o zapach, tylko chodziło o warstwy. Tak jest. Tak. Natomiast w momencie, kiedy ja na przykład chcę opowiedzieć o jakiejś koncepcji, to na przykład mówię, że to jest literatury, to mówię, że to jest taki tort, który ma różne warstwy i wtedy widzę, no może nie, że od razu ślinotok u moich studentów i studentek, ale widzę, że patrzą na mnie jak na kogoś, kto ma ochotę zjeść ciastko.
Ciekaw jestem, czy był taki moment w pana życiu, w którym postanowił pan, że będzie pan ładnie mówił?
Nie, w ogóle ja muszę kiedyś postanowić ładnie mówić i przyznam się panu szczerze, że jestem zakłopotany w momencie, kiedy mam na przykład jakieś spotkanie autorskie gdzieś tam i ktoś do mnie podchodzi i mówi, ależ pan ładnie mówi, po prostu nikt już takim. A mnie się wydaje, że ja mówię zwyczajnie, nie przywiązuję jakiejś szczególnej wagi do tego, jak mówię. Owszem, staram się No bo tak, bo wszyscy popełniamy jakieś błędy, na przykład fonetyczne. Bardzo sobie cenię radio, muszę powiedzieć, ponieważ kiedyś byłem w radiowej Trójce wiele lat temu, nagrywałem tam fragmenty swojej książki i pani realizatorka, to była taka pani, która już nie pracuje, ale no powiedzmy, że była odpowiedzialna za słuchowiska, za nagrania i tak dalej. I ona mnie tak przeczołgała, mnie się wydawało, że ja czytam poprawnie, ona mówiła, nie, tu pan akcentuje, nie tak, to tak. Trzeba słuchać tak naprawdę mądrzejszych od siebie i takich, którzy mają doświadczenia. I właśnie radio dużo daje. Ale mam takie poczucie, że to jest też tak, że no, ja mówię jakimś takim językiem pewnie dla ludzi z pańskiego czy z młodszych pokoleń archaicznym. Miałem tego na to przykład. Poszedłem do takiej hipsterskiej piekarni, kawiarni pewnej, nie będziemy podawać nazwy tutaj. I powiedziałem, nie wiem czemu tak powiedziałem, ale tak jakoś wydawało mi się, że to będzie dobrze. Czy byłby pan łaskaw pokroić mi chleb? I widziałem, że pan ekspedient spojrzał na mnie po prostu jak na jakiegoś ciężkiego zboczeńca. I w ogóle nie wiedział, o czym ja do niego mówię. Ta fraza...
I pan to zrobił całkowicie nieintencjonalnie.
Nie, zupełnie nie.
Nie było w tym ani odrobiny takiej refleksji, a powiem ładnie.
Kompletnie nie. Tak jakoś mi to wyszło. Nie wiem dlaczego, byłem widocznie myślami gdzie indziej. No, ale to tak czasami
w XIX-wiecznej powieści na przykład mógł pan być myślami.
No, proszę pana. To jednak dwudziestowieczne, nie przesadzajmy. Ja nie jestem aż tak stary. Chociaż mi kiedyś powiedziano, pewna studentka, Amerykanka polskiego pochodzenia, po pierwszym wykładzie podeszła do mnie i powiedziała, ja pana znam. Pan był sekretarzem tej Kiry Skłodowskiej.
No i bardzo pięknie.
No właśnie.
Proszę bardzo. Przyszedłem dzisiaj do studia, żeby zadać panu kilka prostych pytań i być może, nawet jeśli to jakoś tak zapachnie patosem, to chciałbym, żeby to pytanie też padło, bo jestem ciekaw, i proszę, jeśli pan będzie łaskaw, odpowiedzieć szczerze, czy pan kocha język?
Nie.
To znaczy to...
Nie, od razu mogę szczerze powiedzieć, że nie. Absolutnie nie kocham języka.
Jaka
to
relacja
jest uczucie,
emocjonalna?
Które ja sobie zostawiam dla najbliższych ludzi. Staram się nie... Ja nie lubię egzaltacji. Mam wrażenie, że to jest uczucie znaczy, to, jeżeli mówimy, że kochamy na przykład samochody albo język, albo nie wiem co jeszcze, telefony, no to jest jednak lekka przesada. Zostawiłbym to, to uczucie gdzie do opisu innych relacji i innych emocji, ale bardzo lubię język. On mnie bardzo interesuje, on mnie fascynuje. To nie jest tak, że ja jestem jakimś gramatycznym nazistą, jak to mówią Amerykanie, i po prostu tylko bym chodził i poprawiał i wytykał błędy. Absolutnie nie. Przeszło mi to. To nawet nie było jakimś błędem. To była irytacja na pewnego rodzaju niechlujność, a co się okazało, nie niechlujność, bo podobno pracownicy call centers są zmuszani przez swoich pracodawców do tego, żeby właśnie nie odmieniali nazwisk ludzi, do których dzwonią, bo podobno Polacy czują się dowartościowani, jak się nie deklinuje ich nazwisk, co jest jakąś kompletną bzdurą i aberracją i z tym by należało tak naprawdę walczyć. Nie, mnie ciekawi język, ciekawi mnie to, co się w nim dzieje i to, co za jego pomocą można no de facto stworzyć.
Czyli ten etap poprawiania się skończył?
No, na starość mi to przeszło, ale podobno na starość ludzie łagodnieją.
A, tak często mówią. Czyli wynikałoby z tego, co powiedzieliśmy sobie w ciągu ostatnich kilkunastu minut, że być może ten, może odejdźmy od wzorców polszczyzny, najlepszych i tak dalej, ale że ten dobry język to jest język konkretny, to znaczy, który posługuje się takimi słowami, czy korzysta z takich słów, które nazywają to, co stoi
przed oczyma. Dać rzeczy słowo, co pan powiedzieć?
Czyli pan chce Norwidem, dobrze. No tak pomyślałem też o tym.
To jest...
Że nie ta miłość, tylko sympatia, że to wystarczy czasem.
Ale rzeczywiście precyzja jest ważna, to jasne. Ale myślę, że też jest takie słowo, ono zabrzmi teraz patetycznie, ale trudne, mianowicie autentyczność. Myślę, że mamy taki rodzaj pewnie jakiejś intuicji, że wyczuwamy, jeśli na przykład, a chociażby polityk mówi coś, co mu sztab kazał mówić, a to nie jest, niekoniecznie jest zgodne z tym, co on tak naprawdę myśli, jakoś to wyczuwamy. I jakoś to wyczuwamy też w normalnej, autentycznej, no właśnie, w jakiejś takiej zwykłej rozmowie. Wyczuwamy autentyczność, albo jej brak. I myślę, że nie należy, jak ktoś mnie na przykład pyta z moich, kiedyś miałem jeszcze zajęcia z retoryki, studenci, studentki pytali mnie, kto, na kim mają się wzorować. Więc mu powiedziałem, na sobie, wyłącznie. Mhm. Dlatego, że w momencie, kiedy będziesz się wzorować na kimś, kto jest zupełnie innym człowiekiem niż ty, może być świetnym mówcą oczywiście, to od razu będzie czuć, że to nie jest twoje. I to będzie sztuczne. Dlatego ja mam takie poczucie, że zajmowanie się zwłaszcza retoryką, to jest w gruncie rzeczy taki rodzaj zajmowania się takiej intuicji językowej i takiej wrażliwości na własny język. Nie tylko własny oczywiście, bo retoryka to jest zarówno sztuka mówienia, jak i sztuka słuchania. Nie ma mówienia bez słuchania. Dzięki temu wytwarza się na przykład między nami, jeśli to jest dialog albo jakiś tam polilog, wszystko jedno, w każdym razie w tej grupie, w której rozmawiamy, wytwarza się jakiś rodzaj języka, jakiś zasób metafor, no i pewnie też jakiś wzorzec, od którego zaczęliśmy.
Wychodziłoby też z tego, czy wyłaniałoby się z tego, co powiedział pan przed chwilą,
a może mówiąc, wychodzić, może się może wyłaniać, by się wyłaniać. Byle nie wyłaziło.
No niechże wyłazi, też nie może wyłazić.
No to wyłazić. Dobrze, to wyłazi.
Może nie, wyłazić. Może mówił pan o tych witrażach. I ja tak sobie pomyślałem, że...
No bo jesteśmy w Krakowie, wie pan, to nie ma co się dziwić.
Niech tak będzie, ale myślę, że to jest tak, że wychodzi też na to, że język jest taką przestrzenią współpracy, tak jak witraż. To znaczy, że powstał witraż, musi być projektant, następnie zazwyczaj witrażownik, następnie hutnik i jakby ten łańcuszek jest bardzo złożony, tak. Bo potem jeszcze musi być ten, który ten witraż zamontuje, musi być wcześniej to często ksiądz dobrodziej.
Szarżuje. O, to już bym zostawił, bym ten stan duchowny
natomiast zmierzam do tego, że jest wiele elementów, które składają się na tę układankę tak. Warstw, o których pan mówił. I może to jest też kwestia tego, to znaczy w tym świecie, czy rzeczywistości tych baniek, które często się nie pokrywają, używają, operują swoimi kodami, które bardzo często ignorują znaczenia, które znajdują się w bańce obok, to tego myślenia o języku nam potrzeba.
To bym jeszcze jedną rzecz dodał do tej pana brawurowej interpretacji mojej skromnej metafory witrażowej. Mianowicie musimy mieć świadomość, że my nie wymyślamy języka na nowo. Język to, czy też nasza mowa składa się z takich elementów, które ktoś już miał w ustach, którymi ktoś już się posługiwał, które istnieją i one powinny nas łączyć. Szukamy teraz różnych rzeczy, które by nas łączyły. Łączy nas piłka podobno i łączy nas kosmos teraz nas łączy.
I złość nas łączy.
A to mówię o takich pozytywnych rzeczach, no bo oczywiście.
Bo
ale co nas łączy, to są podziały tak naprawdę i skłonność do podziałów. A dobrze by było, żeby żadna ze stron na przykład jakiegoś sporu politycznego nie zawłaszczała sobie tych szybek, z których jest zrobiony witraż i nie mówiła, że na przykład szybka z napisem życie, albo z napisem Polska, albo z napisem patriotyzm, to jest tylko nasza. Czyli jeżeli ktoś się posłuży takimi szybkami w swoim witrażu, to już musi być nasz. No nie, jednak spróbujmy tak zrobić, żeby język nas łączył, a nie dzielił, co teraz jak sam to mówię, to średnio w to wierzę, że to się uda, ale powinniśmy spróbować.
Panie profesorze, na koniec jeszcze jedno proste pytanie. Bardzo jestem ciekaw, czy ma pan swoje ulubione słowa?
Tak, mam sporo słów, które lubię.
Proszę o cztery.
Ale mogę powiedzieć, nie, ja powiem jedno.
Dobrze.
Powiem jedno, które znalazłem nie tak dawno, a to mianowicie dlatego, że praktycznie zawsze po każdym moim spotkaniu autorskim z dorosłymi pada pytanie, jaki jest mój stosunek do feminatywów. Wydawało mi się, że to już jest temat, który w pewnym sensie mamy przerobiony, jest zamknięty, ale okazało się, że nie. Więc spokojnie tłumaczę, jaki mam stosunek. I czasami pojawia się też taki zarzut, że feminatywy są trudne do wymówienia. No bo na przykład chirurżka, adiunktka, gościni, którą nie wiadomo jak deklinować i różne takie, to ja wtedy daję przykład słowa właśnie moich ulubionych i to jest nazwa jakiejś takiej roślinki, nie znam się na botanice, która brzmi nasiężał.
Nasiężał.
Nie, proszę pana, proszę jeszcze raz. Nasiężał.
Nasiężał.
O, znakomicie, za drugi raz. Bo to jest ten, kto sam na siebie patrzy. Nasiężał. Czyli taki narcyz.
Aha, w gruncie rzeczy. I to jest jedno słowo.
Absolutnie, nasiężał, nasiężale i nasiężałem. Ale to jest niezły test. Skoro takie słowa jesteśmy w stanie wymówić, to naprawdę chirurżka to jest małe piwo. A jest to jedno z moich ulubionych i też bardzo polskich słów, nasiężał.
Nasiężał.
Dobry test do naszego technika dentystycznego, jeżeli takiego mamy zatrudnionego.
Tak też może być. To z tym nasiężałem. Nasiężałem. Dobrze, damy to.
Nasiężałem.
Nasiężałem. Dobrze, zostawiamy państwa. Za drugim razem się udało, za czwartym nie musi. Szanowni państwo, złoty laureat, laureat Złotego Lauru Akademii Mistrzów Mowy Polskiej, Michał Rusinek był z nami. Bardzo panu dziękuję.
Bardzo dziękuję.
A my idziemy przyklęknąć.
Radio Kraków Kultura.